Tak, a teraz już przejdziemy, kochani, do dalszego ciągu naszych wykładów. Proszę, otwórzcie Apokalipsę, objawienie świętego Jana. I przypomnę, że zatrzymaliśmy się na rozdziale szóstym. Weszliśmy do rozdziału szóstego i zatrzymaliśmy się na dwóch pierwszych wierszach. Na dwóch pierwszych wierszach. Przeczytajmy je jeszcze raz, skoro ciągle będziemy ten temat związany z wierszem pierwszym i drugim omawiać. I widziałem, jak baranek zdjął pierwszą z siedmiu pieczęci, usłyszałem głos jednej z czterech postaci, donośny jak grzmot, mówiący: przyjdź, chodź, podejdź. I widziałem, a oto biały koń, ten zaś, który siedział na nim, miał łuk, a dano mu koronę i wyruszył jako zwycięzca, aby dalej zwyciężać. Jest to kolejna scena. Pierwsza scena, jak już mówiłem poprzednim razem, to scena, którą Jan oglądał, będąc na wyspie Patmos. Dotyczyła ona ziemi, dotyczyła ona bardziej kościoła niż czegokolwiek innego. Potem druga scena, gdy Jan został wzięty w rozdziale czwartym, co symbolizuje zabranie kościoła, i oglądał niebo, salę tronową. Oglądał zorganizowanie nieba, tron, na którym siedział ktoś, 24 pomniejsze trony wokół dużego tronu, Ducha Bożego i zastępy świętych. I inne, oczywiście także, inne także istoty zamieszkujące niebo. I wreszcie szósty rozdział. Znowu zmienia się scena, znowu zmienia się obraz. Bo oto, gdy Jan zobaczył w ręku tego, który siedział na tronie, zwój, księgę zapieczętowaną siedmioma pieczęciami, płakał. Ten starzec rozpłakał się przed faktem bezradności, wobec bezradności, iż nie ma nikogo, kto byłby godzien podejść, wziąć księgę z ręki tego, który siedzi na tronie i złamać pieczęcie, by móc odtajnić to, co w tej księdze było tajnego i co w tej księdze było zapisane. I nikt nie mógł tego uczynić. Żaden święty, żaden z serafów, żaden z cherubów, nikt. Nikt. I wtedy, gdy Jan płakał tak bardzo, usłyszał pocieszające słowa: nie płacz, nie płacz, bowiem zwyciężył lew z pokolenia Judy i on jest godzien, on jest w stanie, on jest godzien odtajnić tę księgę, otworzyć tę księgę. Już mówiłem poprzednim razem, iż to wskazuje, iż Jezus zajmuje najwyższą w hierarchii pozycję. Nie ma nikogo w niebie wyższego niż On oprócz Boga. Nikt nie był w stanie podejść, by wziąć tę księgę. Żaden święty, żaden z apostołów, ani nikt inny. Nikt. Jedynie Jezus miał to uprawnienie, aby wziąć księgę z ręki siedzącego na tronie. I gdy wziął księgę, złamał pierwszą pieczęć. Złamał, by odtajnić, pokazać Janowi, pokazać, powiadam, nie wiem, czy także całemu Kościołowi, co się zacznie na ziemi po zabraniu Kościoła wydarzać. Co się zacznie wydarzać na ziemi po zabraniu Kościoła. I oto pierwsza rzecz, jaką zobaczył Jan, to biały koń. Biały koń. Po otwarciu pierwszej pieczęci ukazał się biały koń, a na nim postać w bieli. I już mówiłem poprzednim razem, iż niektórzy tę białą postać na białym koniu utożsamiają z Chrystusem. Ale tak być nie może, bo synem zatracenia, niegodziwcem, A więc nazywany jest zwierzęciem, bestią w ludzkiej postaci. A zatem nikt inny to być nie może. Starałem się także przedstawić panoramę, okoliczności, w jakich ta postać się pojawi. I powiedziałem, że po zabraniu Kościoła sytuacja na ziemi będzie prawie dramatyczna. Chaos, wiele tragedii, wiele nieszczęścia, łez, płaczu, bólu, bo przecież zniknie miliony ludzi, bo przecież wydarzą się rzeczy trudne nawet do wyobrażenia sobie, gdy miliony chrześcijan, wierzących ludzi zostanie zabranych. Na pewno nastąpią przeróżne kryzysy. Na pewno nastąpią różne kryzysy. Świat znajdzie się na krawędzi. Znajdzie się w chaosie, by szukać pojednania, rezygnować z inności, a łączyć się. Ale najczęściej, gdy się mówi o tym łączeniu się, to się także podkreśla pod wodzą jednego pasterza. Będzie wiele owiec, ale pasterz będzie, jeśli się nawet tego głośno nie mówi, to gdzieś to kołacze w niektórych myślach. Tak, połączymy się, tak, powstanie jeden kościół i będzie miał jednego pasterza. Kto nim będzie, nie trudno się, kto, o kim się myśli, przepraszam, nie trudno się domyślić. I wtedy, skoro dzisiaj tak trudno jest oddzielić to, co cesarskiego, co cesarskie, a co Boże, bardzo często Kościół wchodzi w to, co cesarskie, natomiast to cesarz wchodzi w to, co kościelne, a więc religia, kościoły decydują o wielu rzeczach, o których decydować nie powinna. Natomiast władze decydują tak wiele o wielu rzeczach, o których decydować nie powinny. A więc łączą się te dwa prądy, kościelny, religijny, z państwowym. Idą ręka w rękę. I potem, jak zresztą wyniknie to z 17 rozdziału Apokalipsy, gdy będziemy mówić o 17 rozdziale, to zauważymy, że antychryst i przywódcza religia, jak się ona będzie nazywać, trudno dziś powiedzieć, przywódcza religia, religia, która zdominuje narody, będą iść z sobą ręka w rękę. A zatem także i system religijny będzie uporządkowany. Jeszcze jest jeden obszar, nad którym się usilnie pracuje. Byłoby prawdopodobnie trudno osiągnąć cokolwiek antychrystowi, gdyby każdy naród władał tylko swoim językiem. Z Węgrami bym się nie porozumiał. Absolutnie. Ze Słowakami już jako tako. Z Czechami co dziesiąte słowo. Ale z Węgrem, ani z Rumunem, ani kroku. W związku z tym popatrzcie, co się dzieje. Oczywiście bez języka trudno byłoby bez wspólnego języka trudno byłoby pracować, trudno byłoby kierować. Trudno byłoby cokolwiek osiągnąć. Popatrzcie, w pierwszej księdze Mojżeszowej, w 11 rozdziale, Bóg sam powiedział w 6 wierszu, tak oto. Bóg sam powiedział w 11 rozdziale, w 6 wierszu, tak oto. I rzekł Pan, oto jeden lud i wszyscy mają jeden język, a to dopiero początek ich dzieła. Teraz już dla nich nie będzie nic nie będzie niemożliwe, cokolwiek zamierzą uczynić. Dlatego Bóg, żeby ci ludzie, dysponując jednym językiem, nie robili następnych i następnych odstępstw, nie budowali kolejnych i kolejnych wież Babel, pomieszał im języki. Dlatego my się nie możemy porozumieć z niektórymi narodami. Ale zauważcie, co się dzieje. Kiedyś, gdy ktoś mówił po angielsku, to patrzono na niego. Ja pamiętam jeszcze czasy, że w kościele był jeden nadworny tłumacz. Brat Józef Prower. Jeśli przyjeżdżał jakiś Amerykanin albo Anglik, to brat Józef Prower musiał jechać do Szczecina, żeby go tłumaczyć, bo nie było nikogo. Musiał jeździć do Warszawy, żeby go tłumaczyć. Do Wapienicy, do Bielska. No, był ten człowiek jedynym praktycznie tłumaczem w kościele. Potem pojawiła się młodsza generacja, pojawił się Mirosław Fochtman, inni, ale to ciągle były tylko jednostki. Dzisiaj języka angielskiego uczy się już w przedszkolu. A więc już dzieci w przedszkolu będą się uczyć języka angielskiego. Może dojść do tego, że będą lepiej się posługiwać angielskim niż polskim. Obawiam się, że to już jest bardzo blisko tego. Bardzo blisko, bo jeśli czytam niektóre wypowiedzi w internecie, komentarze w internecie, to gdy patrzę na te błędy, to aż mnie ciarki przechodzą. Nie rozumią ludzie, co to rzec z kropką, co to RZ, co to U otwarte, ukreskowane. I to wcale nie tacy jacyś bez wykształcenia. To są z fakultetami ludzie. Ale takie kardynalne błędy popełniają, ci ludzie prawdopodobnie biegle władają językiem angielskim. Może i niemieckim, może i francuskim, ale przede wszystkim angielskim. A po polsku już pisać nie potrafią. Nie potrafią już się posługiwać swoim ojczystym językiem. Gdyby nasze babcie wstały, to by musiały chodzić z tłumacza, no bo która z nich by rozumiała, co to jest snack bar? Kto by rozumiał, co to jest jakieś tam pizza? A kto by rozumiał? Która by rozumiała? Widzicie, coraz bardziej. Chociaż jest ustawa mówiąca o tym, że nie powinno się używać nazw obcojęzycznych, ale kto się z tym liczy? Wszędzie. No, dzisiaj już my nawet nie mówimy, powiedzmy sobie, jakiś tam, mówimy boss, biznesmen. No, która babcia by to zrozumiała? Co ty mówisz? No, nie wiesz, co to jest biznesmen? Nie wiesz, co to jest boss? Popatrzcie, ile tych naleciałości zaczyna się już wkradać do... Ach, a gdyby już w ogóle o komputerze, to o komputerze nie mówię nawet i o wszystkich programach. No w każdym razie dzisiaj jest naprawdę trudno porozumiewać się, nie znając choćby fundamentalnych, podstawowych słów języka angielskiego. A zatem powoli świat się przygotowuje. Bo to wszystko musi być ujednolicone. To nie może być tak, że każdy sobie. To musi być wszystko ujednolicone. Świat się nieświadomie coraz bardziej, coraz szybciej przygotowuje na objęcie rządów przez Antychrysta. No bo kochani, to nie może być tak, że gdy Kościół zabrany zostanie, to będzie przygotowywane. Niektórzy nawet powiadają, że skoro przyjście Chrystusa jest tak bardzo blisko, to Antychryst już musi gdzieś się wychowywać. To już gdzieś jest. Bo w momencie, gdy Kościół zostanie zabrany, on już musi być dojrzałym, dorosłym, wykształconym człowiekiem, który przejmie rządy. On się wtedy dopiero nie urodzi. Nie będzie dopiero wtedy zdobywał wykształcenia. On już będzie dojrzałym człowiekiem, wykształconym człowiekiem, z niebywałym doświadczeniem. Dlatego być może już jakaś matka gdzieś na globie ziemskim go powiła. Być może kończy już któryś kolejny fakultet, zdobywa następną nagrodę za doskonałe skończenie wykształcenia uniwersytetu. A zatem, że ta istota już żyje. Bo skoro mówimy, że Kościół będzie wkrótce zabrany, bo to wszystko, co się wydarza, jak gdyby potwierdza tę teorię, no to on już musi być przygotowywany. Cóż, kto się mógł spodziewać jeszcze miesiąc temu, że wrócę na moment jeszcze do poprzedniej myśli, że oto w tym albo w ubiegłym tygodniu świat stanie przed faktem załamania gospodarczego. Nic się na to nie zanosiło, nic nie zapowiadało tego krachu, bankructwa jednego z największych banków amerykańskich, bankructwa jakiejś firmy ubezpieczeniowej. Kto się mógł spodziewać, że tak dumna Rosja, mająca do dyspozycji ropę naftową i gaz, no przeżyje krach na giełdzie? A dzisiaj słyszałem w wiadomościach, że nawet zamknęli wcześniej giełdę, no bo krach. I widzicie, znowu mi się coś nasuwa. Kiedy około 30 lat temu o czymś takim prorokował David Wilkerson, to niektórzy sceptycy po roku, po dwóch naśmiewali się, kpili, szydzili. Jakżeż to? Amerykańska gospodarka ma się tak dobrze, a ten fałszywy prorok prorokuje, że przyjdzie krach, nastąpi krach na giełdzie amerykańskiej. Bo tak on prorokował. Jest to nawet w jego książkach zawarte. Na własne uszy słyszałem, jak go posądzano o to, że jest fałszywym prorokiem, bo zapowiedział coś, co się nie wydarza. A Ameryka przeżywała wówczas prosperity. Dolar stał jakżeż wysoko. W porównaniu ze złotym można za 20 dolarów można było przeżyć cały miesiąc. Takie były wówczas realia. Śmiano się z niego. Ale widzicie, to nie zawsze jest tak, że proroctwo wypowiedziane teraz już się za chwilę wypełnia. Tak to bywało. Ale czasem są to długoterminowe. Jest to długoterminowe. Niektóre proroctwa zawarte w Biblii wypełniały się po 400 latach, po 300 latach. I oto widzicie, mijają lata. I może już nawet ludzie, co niektórzy zapomnieli o tym, że takie było proroctwo, że nastąpi krach na giełdzie amerykańskiej. Ni stąd, ni zowąd. Ni stąd, ni zowąd. W ubiegłym tygodniu, jak powiedziałem, jeden z największych banków ogłosił bankructwo. A poza tym, a to pociąga za sobą, bo gospodarka dziś jest tak z sobą połączona, to są naczynia połączone, że to nie może być tak, że tu się coś wydarza, a inni nie odczuwają. Wczoraj chyba, jadąc na nabożeństwo do Ustronia, przed nabożeństwem oglądałem jakiś tam program i pokazywano giełdę w Warszawie. Nie pokazano twarzy tych ludzi, może wy też to oglądaliście. Nie pokazano twarzy tych ludzi, ale komentator, dziennikarz mówił, że niektórzy ludzie od rana tu siedzą i płaczą, bo stracili dorobek całego swojego życia. Ja się dostatecznie nie znam na tym, jak to można w ten sposób, ale niektórzy domy potracili, wszystkie oszczędności potracili, bo nastąpiło tąpnięcie, nastąpił krach. I czasem, gdy słyszę, jak ludzie nieostrożnie mówią, ach, z tym przyjściem Pana Jezusa to są bajeczki. Tyle lat się już o tym mówi, a nic się nie wydarza. To jest bardzo nieodpowiedzialne myślenie i mówienie. To jest lekkomyślne, nieodpowiedzialne myślenie i mówienie. Bo gdybyśmy, bracia i siostry, analizowali wydarzenie po wydarzeniu, to wszystko, co się dzieje, to niewątpliwie doszlibyśmy do tego samego wniosku, o którym mówię, że przyjście Pana Jezusa Chrystusa jest blisko. A skoro Jego przyjście jest blisko, to i Antychryst musi już być przygotowywany. Żeby móc się nieco więcej dowiedzieć na temat Antychrysta i móc iść dalej do drugiego konia, to nie, musimy sięgnąć także do rozdziału 13 tejże samej księgi. Bo jeśli dobrze pamiętacie, to ubiegłym razem mówiłem, że aż dwa rozdziały są tej istocie poświęcone. Szósty rozdział, a w zasadzie wstęp do szóstego rozdziału, i trzynasty rozdział Apokalipsy. W zasadzie to trzynasty rozdział jest rozwinięciem szóstego rozdziału. Tam jest tylko informacja sygnalna, zapowiedź. Natomiast tu jest rozwinięcie tego tematu, jakim jest Antychryst i jego działalność. I proszę zwróćcie uwagę na trzynasty rozdział, wiersz pierwszy. Na wiersz pierwszy. Co widział Jan, tam za którymś razem, nie omawiamy, co widział w poprzednich rozdziałach, bo o tym będziemy mówić, ale popatrzcie tu. I widziałem wychodzące z morza zwierzę. Z morza zwierzę. Już mówiłem, że Antychryst ma różne imiona. Tak jak Jezus ma różne imiona. Immanuel, Zbawiciel, Chrystus, Baranek Boży, Książę Pokoju. Tak i Antychryst przybiera różne imiona. Inaczej, Biblia nadaje mu różne imiona. Po to, abyśmy po imionach Antychrysta mogli poznać, z kim mamy do czynienia, z kim ludzkość będzie miała do czynienia. Nie nazywany jest księciem pokoju, ale zwróćcie uwagę, tu jest powiedziane, że Jan zobaczył wychodzące z morza zwierzę. A więc pod symbolem, pod postacią tego zwierzęcia, które wychodzi z morza, kryje się nie kto inny, a Antychryst. Ciekawą rzeczą jest, iż wyszedł on z morza. Nie można rozumieć tego, że wyszedł on z morza jako takiego, fizycznego morza, z Bałtyku czy z jakiegoś innego morza. Sekret odkryjemy, gdy otworzymy 17 rozdział, wiersz 15. 17 rozdział, wiersz 15. I tutaj mamy wyjaśnienie, co znaczą te wody, co znaczą morza, morze, z którego wyszedł Antychryst. I mówi do mnie: wody, które widziałeś, nad którymi rozsiadła się wszetecznica, to dotyczy czegoś innego, 17 rozdziału, ale jest to wyjaśnienie wody, morza, to ludy i tłumy i narody i języki. A więc Biblia, mówiąc o morzu, posługuje się porównuje ludy, narody do kogo? Do czego? Do morza. Przecież mówiliśmy także, że w czwartym rozdziale przed tronem było morze szklane, czyste jak kryształ. I powiedzieliśmy sobie wtedy, że to są zastępy zbawionych. A więc tak jest. Biblia, gdy mówi o morzu, morzach, często przyrównuje je do ludzkości. A zatem możemy powiedzieć tak, że Jan zobaczył Antychrysta, zwierzę, bestię, wychodzącą z rodu ludzkiego, spośród ludzi. Gdzieś jakaś matka nieświadomie urodziła przyszłego dyktatora świata, przyszłego Antychrysta, przyszłe zwierzę, przyszłą bestię. A więc będzie to syn człowieczy. Bo przecież Antychryst to istota usiłująca imitować, naśladować Chrystusa. A i tak jak Maria powiła Syna Bożego i nazywany jest On Synem także Człowieczym, tak diabeł powije swojego Syna, czy jak gdyby wyprowadzi na świat przez jakąś kobietę swojego Syna, Antychrysta. To wszystko po to, żeby jak najwięcej szczegółów w Jego pojawieniu się i w Jego działalności upodobniło się do Jezusa Chrystusa. Dlaczego? Bo w końcowym albo w pewnym momencie świat uzna Go za Mesjasza. A przecież świat nie uznałby Go za Mesjasza, gdyby się z niewiasty nie narodził. Bo tak mówili prorocy od początku, że Mesjasz narodzi się z niewiasty. I On się musi narodzić z niewiasty. Wyjść z ludzi, narodzić się, wyjść z morza narodu, z ludzkości. Ale zwróćcie uwagę na wiersz drugi. Bo oto w wierszu drugim czytamy w końcowej myśli, po kropce, że temu, tej istocie, temu zwierzęciu, które wyszło z morza, z narodu, z ludzkości, z rasy ludzkiej, nie kto inny, a smok. I przekazał mu smok siłę swoją i tron swój i wielkomoc. Czy znowu tu nie dopatrujecie się podobieństwa do naszego ukochanego Zbawiciela? Przecież Jezusowi Chrystusowi także Bóg Ojciec, gdy stał w Jordanie przed Janem Chrzcicielem i gdy przyjął chrzest, Bóg Ojciec namaścił go, jak powiada Piotr, Duchem Świętym i moc. Tak uczynił Bóg ze swoim Synem. Tak uczyni diabeł, bo z kolei on się kryje tutaj pod postacią smoka, uczyni ze swoim Synem. Namaści go swoją wielką mocą i da mu władzę. Da mu władzę, da mu moc. Da mu władzę i da mu moc. Można by było jeszcze się trochę dłużej nad tym faktem pochylić, że oto smok, diabeł, udziela swojemu Synowi, Antychrystowi, swojemu wysłannikowi i tron, a więc i autorytet, i moc. To jest ważne stwierdzenie. Ważne stwierdzenie. Dlaczego? Bo nie wiem, jak się ta nauka ma dzisiaj. Bo jak mówię, funkcjonuje już nie na płaszczyźnie ogólnokościelnej i europejskiej, i światowej, ale bardziej na płaszczyźnie zboru ustrońsko-bielskiego albo bielsko-ustrońskiego. I powiedzmy, tamte sprawy mi zupełnie odeszły ode mnie. Ale kiedyś było takie zrozumienie, takie nauczanie, że diabeł jest absolutnie pozbawiony wszelkiej mocy. Że to jest ktoś, którego możemy kopnąć i wypędzić. Że to jest ktoś, z którego się można naśmiewać, ponieważ on został pozbawiony mocy. No ale to miejsce Bożego Słowa zdaje się temu przeczyć. Jeśli rzeczywiście został odarty z mocy, pozbawiony mocy, ogołocony mocy i autorytetu, to skąd ją wziął? Ukradł? On jest złodziejem, ale nigdzie nie czytamy, żeby ukradł. On nie przestał być archaniołem. On jest archaniołem, choć upadłym archaniołem. Posiadał autorytet i posiada autorytet. Posiadał moc i posiada moc. I tę moc przekaże swojemu Synowi, namaści go do jego niecnych planów. Ale widzę, że już muszę kończyć. Jeszcze na moment do tamtej poprzedniej myśli. Żebyście z kolei nie zaczęli drżeć jak osika wobec mojego stwierdzenia, że nie jest on ogołocony z mocy i nie jest pozbawiony mocy. Nie, 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 ja nie chciałbym walczyć z przeciwnikiem, który jest jak galareta. Kościół nie został powołany do tego, żeby walczyć z galaretą, pozbawioną jakiejkolwiek mocy, jakiejkolwiek siły. Wróg dysponuje mocą, wróg dysponuje autorytetem. Ale Biblia powiada, że większy jest ten, który jest w was, niż ten, który jest na zewnątrz. On ma moc, ale ta moc nie przewyższa mocy tego, który jest w nas. Mamy godnego przeciwnika, nie galaretę trzęsącą się, ale mamy przeciwnika, którego moc jest wielka, ale nie większa niż moc, która jest w nas. No dziś także tego tematu nie skończyliśmy, musimy do niego wrócić za 2 tygodnie, bo pamiętajcie, w przyszłym tygodniu mamy we wtorek nabożeństwo, podczas którego usługiwać będzie zacny gość Reinhard Uląska. A dzisiaj na tym kończymy nasze nabożeństwo. Proszę jeszcze o końcową modlitwę prowadzącego.